Siema, hokejowe świry i NHL-owi maniacy. 15 czerwca zakończyliśmy sezon NHL. Poznaliśmy nowych mistrzów Carolina Hurricanes, zdobywcami Pucharu Stanleya. Po 20 latach udaje im się drugi raz w historii klubu sięgnąć po najcenniejsze dla nas, kibiców, fanów NHL trofeum. No i właśnie dzisiaj o tym. Głównie o meczach numer 5, o meczach numer 6, czyli tych, których nie zdążyliśmy omówić w dotychczasowych poprzednich streamach. Będziemy dzisiaj rozmawiać, będziemy podsumowywać, patrzeć w szczegóły, patrzeć w ogóły, w przyszłość, a także w przeszłość analizować trenerów, ich posunięcia w tych dwóch ostatnich meczach, w całych finałach. Będziemy też pewnie patrzeć właśnie z takiego lotu ptaka na całe playoffy w wykonaniu przede wszystkim zwycięzców, ale też finalistów. A więc witamy w imieniu redakcji NHL.pl. Dzisiaj w dwuosobowym składzie jest ze mną Adrian Kowal. Cześć Adrianie.
Siemka, cześć. Na kierownicy, jak zawsze, Michał Ruszel.
Jak zawsze, witamy się na czacie. Jest z nami Tori, jest z nami Tomasz Morawski, jest z nami Mr. Przemko, a więc od razu dajcie mi znać, czy mnie słychać, czy słychać Adriana. Ustawienia mam dobre. Wszystko u mnie gra i świszczy, przynajmniej te diody, które pokazują mi, że Adriana słychać, migają dosyć mocno. Mam nadzieję, że nie słychać go za mocno, ale to 8,5, minus 8,5 okazuje się złotym ustawieniem dla nas, a więc jedźmy. Tomek już mi daje znać, że można, że słychać. Zapraszam Was na naszego Discorda, to też już muszę dorzucić tradycyjnie do naszego wstępu. Macie to na ekranie. Dzisiaj oczywiście graficzka tematyczna przygotowana o nowych mistrzach, podsumowanie bitw o Puchar Stanleya. Carolina Hurricanes na Waszych ekranach, ta nasza główna graficzka, Puchar Stanleya okrążony huraganem, takim wirem powietrznym, a więc tematycznie. A zaraz powyżej macie adres Discordowy, ja go też tutaj wklejałem na czat, a więc jakby ktoś chciał zabrać głos w dyskusji, tak właśnie na żywo, ze mną i z Adrianem trochę podyskutować, troszkę próbować swoich sił na mikrofonie, bo to też nie jest proste. Myślę, że ostatnio te koledzy, którzy się z nami łączyli, potwierdzą, że to mówienie do mikrofonu, no trzeba jednak pewne mechanizmy sobie w tym wyrobić, żeby to dobrze wychodziło. A więc wklejam Wam Discorda, zachęcam Was do spróbowania się właśnie w takiej rzeczy. Mamy kogoś na naszym Discordzie, na naszym kanale. Ja już przywitałem tego użytkownika. Na Discordzie nazywa się Asejao. Nie wiem tylko, czy to jest ktoś się zainteresowany w ogóle NHL i naszą dzisiejszą audycją. Jeżeli to jest ktoś, kto jest tutaj z naszych słuchaczy też, który jest na YouTubie, na czacie, no to niech się ten ktoś też przyzna, to będę wiedział, czy chcesz zabrać głos, czy nie, bo tam na czacie Discordowym nie odpisałeś mi, drogi użytkowniku. Nie męczę cię. Jak będziesz chciał, to myślę, że znajdziesz drogę i czas, żeby poinformować mnie, kim jesteś i czy będziesz korzystał z prawa do mikrofonu. No dobrze, Marcin Wójcik, który z nami się łączył, pisze, że nie jest to takie proste, ale też nie jest trudne, Marcinie. No, to jest kwestia, Adrianie, kwestia wprawy przede wszystkim, prawda? Jak już się zrobiło, to najgorsze jest pierwsze 100 godzin podcastu i streamu na żywo trochę gorzej. Stream na żywo trochę gorzej. Pamiętam to przejście z naszych nagrywanych. To jeszcze z nagrywanych coś czasem wyciąłem, jak bardzo polecieliśmy 2 minuty, jakieś jąkania, jakiegoś stękania i tak dalej. Na żywo już nie da rady tego zrobić, więc 100 godzin najgorsze.
No właśnie, ja nie pamiętam, ile wynosi ta zasada. 10 tysięcy godzin czy 100 tysięcy godzin? To jest ta teoria o tym, że po wykonywaniu jakiejś czynności przez właśnie taki okres osiągasz w tym perfekcję, czy zbliżasz się do doskonałości, czy jesteś na światowym poziomie wówczas. Więc nie wiem, czy my mamy 10 tysięcy godzin, czy 100 tysięcy godzin przegadane? Pewnie nie. No i dobrze, bo chyba jeszcze jest jakieś pole do poprawy. Ale pola poprawy na przykład nie ma w Carolina Hurricanes.
A, to jest bardzo dobre rozpoczęcie naszej głównej dyskusji, myślę, bo ja sobie pozwoliłem wypuścić taki dzisiaj, nawet 2 teksty wypuściłem, pomyślałem, że muszę kontynuować przede wszystkim wystawianie laurek poszczególnym elementom tej mistrzowskiej drużyny i pozwoliłem sobie nazwać tę drużynę idealną. Już nie pamiętam, czy perfekcyjną, czy idealną, ale to nawet w tytule wysoko poszło. Bo tak sobie rozmyślając o tym, jak zbudowani są Carolina Hurricanes, w jaki sposób, to wydaje się to zespół kompletny. Myślę, że co roku tak myślimy o tych mistrzach, którzy, wiesz, przebrnął przez tą całą mordęgę kilkumiesięczną i na końcu zawsze ich doceniamy. Ja sobie nie przypominam, żebyśmy jakichś mistrzów tam krytykowali czy negowali ich sukces, ale ta Carolina... Jaki sentyment nawet do tej drużyny? No muszę powiedzieć, że mam, bo nie chcę też dawać za zasługi pucharu Stanleya, ale pewnie jakbyśmy mieli za zasługi dać, to byłaby to Carolina Hurricanes, jednej z tych, dwóch, trzech może drużyn, którym bym dał za zasługi. Nawet. No, oni sobie wywalczyli to na lodzie.
Ja myślę, że na przestrzeni ostatnich, nie wiem, 7-8 lat to na pewno byli drużyną, która za ten tak zwany całokształt to zasłużyła najbardziej na mistrzostwo ze wszystkich drużyn, którego jeszcze nie miały do tej pory, to też warto podkreślić, że to o te zespoły chodzi. No ale też powiedzmy sobie szczerze, że z każdym upływającym sezonem, z każdym kolejnym niepowodzeniem w playoffach, no to coraz bardziej nam się zbliżali do statusu Vancouver Canucks sprzed 15-20 lat, czy może nawet bardziej San Jose Sharks, którzy byli drużyną bardzo mocną właściwie od lockoutu w 2005 roku do kiedy? Do 2017-18 roku. To było grubo ponad dekada, gdzie Sharks, no, można było myśleć, że w każdym z tych sezonów byli kandydatem do mistrzostwa. No, oczywiście były tam lata, że nawet do playoffów nie wchodzili, ale no, byli w grze zawsze, byli mocną drużyną, której ciągle czegoś brakowało. No i Hurricanes niebezpiecznie w te rejony też się zbliżali, mam takie wrażenie. No i na pewno jest to duża ulga dla Caroliny, że to mistrzostwo w końcu udało się zdobyć. No i gratulacje, to muszą wybrzmieć też z mojej strony, wielkie gratulacje. To nie jest tak, że tutaj coś chcemy im zabierać, coś chcemy negować. Czapki z głów, wielkie zwycięstwo. Myślę, że trzeba na to też spojrzeć trochę szerzej z perspektywy całych playoff, że to jest bilans 16-3. To jest naprawdę dominacja, jaką żeśmy uświadczyli ze strony huraganów.
Tak, absolutnie. Ten bilans, o którym mówisz, zwycięstw porażek playoffowych, chyba najlepszy od czasów Edmonton Greckiego, 80 któregoś, nie mam tego przed sobą, gdzieś mi się to oczywiście w tekstach, grafikach przewinęło, gdy się przygotowywałem, gdy w ogóle obserwowałem jeszcze finały. Macie ankietę na ten temat, na który zaczęliśmy rozmowę. Czy Hurricanes są blisko ideału? Pewnie, że łatwiej jest powiedzieć, że nie i przywołać pewne przykłady. Czekam na czacie, czekam na Discordzie, ale trudno o nich nie myśleć w taki sposób nie tyle romantyczny, co taki ciepły po prostu, tak? No bo jednak bilans to jest twardy dowód, ale mamy tych dowodów dużo, dużo więcej. Adrianie, ty wspomniałeś o tych ekipach i bardzo słusznie, to jest fajne, że polaryzujemy, czyli pokazujemy, że były ekipy, które były blisko, którym dalibyśmy za zasługi. Fajnie, że wymieniłeś Vancouver z tych lat troszkę wcześniejszych, a potem praktycznie nałożyły się też te ery, nie wiem, bracia Sedinów i ery Joe Tortona, Joe Pawelskiego, tak? Przecież tych dużych Sharks, którzy walczyli o puchar także. I to się nie udało tym wszystkim świetnym zawodnikom, tym znakomicie zbudowanym drużynom. Czegoś zabrakło. Ktoś był wtedy w tej erze, w tych ich prime'ach mocniejszy. I Hurricanes, no może się wydawać po tym bilansie wspominanym już po raz który, że było im łatwo. Ale... Kurczę, tu w finałowej serii było 2-2, jak się rozstawaliśmy w ostatnim podcaście, streamie, to była spora niepewność, w którym kierunku to w ogóle podąży.
A my nie rozmawialiśmy, my po trzecim meczu rozmawialiśmy.
Po trzecim meczu, tak.
Po tej niesamowitej dogrywce, po tym meczu, gdzie Hurricanes odrobili 4 gole straty, mimo wszystko przegrali w drugiej dogrywce. Wtedy gadaliśmy, Michał, tak mi się wydaje. I pamiętam, że no wtedy to się dość mocno, przynajmniej w moich oczach, przechylało na stronę Vegas. Pamiętam, że kończyliśmy tamto audio jakimiś prognozami na kolejne spotkanie i ja mówiłem o tym, że to może być najlepszy mecz Vegas w całej serii, a ty byłeś jednak bardziej po stronie Hurricanes, optowałeś za scenariuszem, że wrócimy do rally w układzie 2-2 i to ty miałeś rację, więc również tutaj tobie propsy muszę oddać, bo dobrze czułeś rytm i dynamikę tej serii, ale właśnie co do dynamiki tej serii, to wydaje mi się, że ona jednak cały czas chyba aż do końca meczu numer 5 i początku spotkania numer 6, to ona była ciągle bardzo dużą niewiadomą i trudno było wyczuć, co tu się wydarzy. No chyba dopiero właśnie kwestia tej wygranej Karoliny w meczu numer 5, połączona z kontuzją Williama Carlsona w obozie Golden Knights, połączona z takim już bardzo nerwowym, rozdrażnionym Johnem Tortorellą. To już był chyba taki moment, gdzie wydawało się, że ci Vegas Golden Knights są już trochę na oparach i chyba nie dadzą rady tego odwrócić. No i spotkanie numer 6 ostatnie tylko to potwierdziło, że już nie za bardzo mieli co z siebie dać. I też chyba nie pomógł sam John Tortorella w ogóle przed spotkaniem numer 6 takim swoim nerwowym nastawieniem. Dużo zmian przeprowadzonych na to spotkanie szóste, a ta najważniejsza być może niewykonana, mówię o zmianie bramkarza ewentualnej.
Podjąłeś kilka take'ów, więc musimy to, ja muszę przynajmniej uporządkować w swojej odpowiedzi. Mecz numer 5, może mówiąc, znaczy inaczej, bo przecież jakbym powiedział, że mecz numer 5 miał ogromne, najważniejsze znaczenie, no to... To bym powiedział coś, co jest wiadome z samej logiki, tak? Serii granych do czterech zwycięstw. No zawsze przy 2-2, gdy wygrywasz ten piąty mecz, to tam szansa procentowa twoja rośnie na wygranie całej serii niesamowicie wysoko. No a jak to jest finał, no to wiemy, że naprawdę rzadko się udawało, żeby tego wtedy nie zamknąć, nie wiem, w 6 meczach, ewentualnie w 7. No takie powroty rzadko bywały. Ale no szanse statystyczne jednak są na korzyść tej drużyny, która piąty mecz wygrywa. Co do tego meczu numer 5, żeby tak uściślić i nie mówić takimi frazesami, że o tutaj piąty mecz był najważniejszy, bardzo ważna była ta druga tercja w piątym meczu. Te drugie tercje nie wychodziły Karolinie w 4 poprzednich spotkaniach finałowych. Oni je przegrywali w bramkach bilans 1-9. A tutaj no, udało im się na tych dłuższych zmianach pokonać bramkowo rywali 2-0. I chyba od tego momentu już ani chwilę do kontroli w tym meczu czy w następnym Vegas nie wrócili. Krytykowani przez nas, tu też a propos meczu numer 5, krytykowani przez nas, są też, tak bym powiedział, chyba doceniając czy wyróżniając nas, ale ogólnie napastnicy, którym zarzucano brak skuteczności, Spiecznikow i Aho, którzy mieli tam, nie wiem, 4 gole do tego meczu numer 5 finałowego, dołożyli się w końcu tego wieczoru wyraźnie do dorobku drużyny i to pomogło też. Także no, były te czynniki w meczu numer 5, które możemy powiedzieć już na dobre, nieodwracalnie zmieniły kierunek biegu tej serii.
Tak, myślę, że to bardzo ważne, co mówisz właśnie o tym duecie Aho-Świeczników, że to ich gole, 3 gole przecież z 4 zdobytych w meczu numer 5, to były właśnie autorstwa Świecznikowa i Aho. Do tego to jeszcze były 2 trafienia w powerplay, co też myślę, że miało duże znaczenie, bo różne momenty miał powerplay Harry Kane w całych playoffach. W finałach raczej lepsze niż gorsze, ale wcześniej bywało różnie. No ale tak, myślę, że to kolejny taki argument pokazujący, że Harry Kane wtedy już czuli, że mają to na wyciągnięcie ręki, po tym jak nawet ten duet się obudził.
Słuchaj, chcę dać naszym słuchaczom teraz ankietę, ale to jest też dobry zaczep, żebyśmy wymienili szybko zdanie. Wpisałem tytuł tej ankiety Kluczowy moment finałowej serii. I teraz jednym z tych takich do zagłosowania opcji dam tutaj druga tercja meczu numer 5. Ale jakie są jeszcze takie momenty, które moglibyśmy wyróżnić w tych finałach? Myślę, że no mecz numer 2 i decyzja Torca o challenge'u. Mogę to chyba na spokojnie wpisać.
Zastanawiam się nad tym, bo zobaczmy, generalnie też można było wywnioskować, że to trzecie spotkanie, gdzie odrabiają Harry Kane stratę 4 goli, a przegrywają w dogrywce, że to będzie jakiś punkt zwrotny. Ale czy on takim ostatecznie był? Wydaje mi się, że po tym czwartym meczu jednak mieliśmy remis 2-2 i jeszcze wszystko było na stole, jeszcze wszystkie scenariusze były możliwe, każda opcja była otwarta, tak mi się wydaje, więc w ogóle nie wiem, czy możemy wskazać jakiś po prostu jeden konkretny moment, który był taki kluczowy dla całej serii. Myślę, że to jednak był miks bardzo, bardzo wielu elementów i składkowa bardzo wielu czynników.
No dobrze, ja jednak pozostanę ale, za no tym,
jak,
żeby...
Jak to, jeżeli coś mam od siebie dorzucić, no to może powiem, że była to ta bramka Jordana Stoa zdobyta w meczu numer 4. Po tym, jak Harry Kane sprowadzili przecież 3-1, Vegas wyrównali na 3-3, no i wtedy Jordan Stoa strzelił tę bramkę na plecach, leżąc w tym niesamowitym tłoku i ta taka radość jego, kiedy leżał, nie na plecach, tylko na brzuchu, jak leżał na lodzie i tak się z tego cieszył. No i to był taki moment, który no właśnie przywrócił Harry Kane z prowadzenia 4-3. Wygrali jeszcze po bramce do pustej 5-3. No i potem już wygrali wszystko do samego końca, tak naprawdę.
Tak jest, no to i widzisz, popatrz.
Jest to może taki ikoniczny moment tego finału, powiedziałbym, że ta bramka Jordana Stoa i ta jego radość i też fakt, że to był właśnie Jordan Stoa, postać absolutnie kluczowa dla finału.
Myślę, że tak. Właśnie wykonałem tę ankietę. Kluczowy moment finałowej serii. Mecz numer 2, decyzja torca, zły challenge. Mecz numer 3 i odrobienie 4 bramek straty Carolina Hurricanes. To jest mecz, który wygrali w Vegas, ale myślę, że ten moment to też był taki moment, w którym Hurricanes pokazali, że oj, że to nawet ta przegrana, ale powrót pokazał ich wielki charakter. Druga tercja meczu numer 5 i gol Jordana Stoa w meczu numer 4 leżąc, tak go opisałem, bo tutaj też mam ograniczenie 35 znaków w tej ankiecie. Jestem bardzo ciekawy, który moment uznacie za taki wiodący, takie coś, co zapamiętacie też z tej rywalizacji. Mam też ważną wiadomość dla ciebie, Adrianie, od naszego jednego z naszych słuchaczy, użytkowników Tori. Jest na czacie napisane przez tego użytkownika, że właśnie John Tortorella zrezygnował ze sztabu Vegas. Tak napisał Tori, że przyszło mu takie powiadomienie. Coś, co John Tortorella w sumie zapowiadał już i to w paru wypowiedziach, że on tutaj przyszedł zrobić pewne zadanie, a w czerwcu już będzie poza klubem. No, pewnie niektórzy liczyli, że stanie się jednak inaczej, będzie tu pewna kontynuacja tej udanej, ja oceniam przynajmniej jako udaną przygodę krótką Johna Tortorelli z klubem z Vegas. Nie będzie.
I to jest chyba bardzo udana ta przygoda. Na pewno. Tak, widzę właśnie to też. Odpaliłem szybko Twitterka i widzę, że faktycznie Kelly McCrimmon, generalny menedżer Golden Knights, ogłosił, że Tortorella nie będzie miał przedłużonego kontraktu, który wygasa za 14 dni dokładnie. Czyli to będzie ta opcja prawdopodobnie, o której mówiliśmy też wcześniej z Ryanem Craigiem, czyli gościem pracującym na zapleczu w Henderson Silver Knights, i że to on pewnie obejmie zespół tak na no powiedzmy bardziej długofalowo. Nie wiem, co długofalowo oznacza w Vegas. Wiemy, co oznacza długofalowo w Carolina Hurricanes. Tutaj mówimy o latach cierpliwości. Myślę, że to też w ogóle ciekawy kontrast finałowy, prawda?
Oczywiście. Słuchaj, Cristiano.
Słuchaj, to myślę, że wiadomość, która może być może spada z nieba, na przykład Edmonton Oilers, że może jednak nie trzeba się babrać w tym przedziwnym wątku z Mike'em Babcockiem, tylko jeżeli chcecie trenera na już, na teraz, takiego surowego, hardego szkoleniowca, no to właśnie się pojawiło takie nazwisko, które nie ma też takiego bagażu.
No, niezwykle ciekawy rynek, tak, rynek trenerski, wolny rynek trenerski, niezwykle ciekawy. Cristiano, użytkownik, który teraz też nam napisał na czacie, dodaje do tej listy, którą ja wam podałem, że może takim momentem do zapamiętania jest wprowadzenie do bramki Brandona Bassiego. Coś, co na pewno pomogło uporządkować sytuację z tyłu. A Vegas wydali się bardziej podmęczeni w dwóch ostatnich meczach niż gracze Carolina Hurricanes. Adrianie, no chyba z tym, co napisał Cristian, się obaj zgodzimy. Obaj o tym mówiliśmy zresztą. To znaczy nie, na poprzedniej audycji w streamie nie mówiliśmy o Bassim. Chyba były takie fantazje, nie? Z mojej strony, ale to przed serią mówiłem, że Freddy będzie kontuzjowany, wejdzie Bassim. Pamiętasz?
Po trzecim meczu mówiliśmy o tym, że że Bassi się pojawił, ale też były spekulacje o tym, kto rozpocznie czwarty mecz w bramce Harry Kane. Tak, generalnie był taki konsensus, wszędzie widziałem, w social mediach i tak dalej, że chyba jednak do tego Andersena wrócą. No ale też wiemy też już, że powrót do Andersena raczej nie był możliwy, bo on po prostu też doznał kontuzji kolana i też nie był w stanie za bardzo grać na 100%, więc Myślę, że złożyły się tutaj dwa wątki. Myślę, że kontuzja była też taką dość wygodną wymówką dla Harry Kane's, żeby bezboleśnie dokonać zmiany w bramce, która oczywiście, zgadzam się z naszym słuchaczem, wyszła im na dobre, wyszła im korzystnie. Zmieniła się taka dynamika bronienia przez Huragany jako zespół, ale też wydaje mi się, że bardzo to odczuli Vegas Golden Knights w ofensywie, bo Andersen jest takim bramkarzem bardzo uporządkowanym, bardzo takim sprawnym technicznie, ale źle reaguje na jakiś tłok, na jakiś chaos przed nim. A w tym chaosie bardzo dobrze się odnajduje Brandon Bassey. Jest taki bardzo niestandardowy w swojej technice bronienia. Też były takie momenty już w końcówce meczu numer 6, gdzie on tam po prostu siedział na tyłku w polu bramkowym i nagle łapał krążki siedząc tak frontem do strzelca. No, było to dość osobliwe. No, Andersen tak nie broni technicznie, bo jest nauczony czegoś zupełnie innego, więc myślę, że taka całkowita zmiana charakterystyki bramkarza w Karolinie bardzo źle podziałała na atak Złotych Rycerzy.
Tak jest. No pewnie byśmy tych rzeczy, patrząc na wydarzenia meczowe, meczu numer 5, wymienili jeszcze więcej, bo przecież była też kontuzja Williama Carsona, nie ukrywajmy.
No tak,
duży wpływ na to, jak wyglądają w ogóle ataki, konstrukcja tego wszystkiego w ekipie Vegas. I no to się też przełożyło na szósty mecz, bo no to ustawienie już nie dawało rady, co zresztą wynik 0-3 to chyba oddaje niemoc Vegas, jaka zaistniała też w ofensywie. Bassey oczywiście biorąc udział w drugim meczu i wygrywając drugi mecz z rzędu, mówię tutaj o meczu numer 5, to też robi coś historycznego w lidze, no bo zaczyna karierę w fazie pucharowej od świetnych rzeczy, od rzeczy, o których inni nie mogliby marzyć czy myśleć. Vegas przegrywają też drugi mecz z rzędu po raz pierwszy od pierwszej rundy. Wtedy tam z Utah się też zawahali, ale później to był piękny i długi bieg playoffowy, krocząc albo od zwycięstwa do zwycięstwa, albo przerywając wygrane mecze tylko jedną porażką. Zawsze przychodziła korekta. No tutaj w tym meczu numer 5 nadeszło to przesilenie. Akurat ze strony, patrząc z perspektywy Vegas, na gorsze. No a Carolina też potwierdziła pewne rzeczy, że oni znowuż dwóch meczów nie przegrywają po prostu z rzędu.
I może być wątek, o którym mówił nasz słuchacz, że też zmęczeni Vegas. Wydawało się, że jeszcze tak do meczu czwartego to była taka bardzo, wiesz, ciężka, ostra seria. Nie była brutalna w żadnym stopniu, ale no była bardzo, bardzo ciężka, bardzo fizyczna. Kończone czeki przez wszystkich zawodników. A już jednak od gdzieś końcówki meczu numer 4 czy od meczu numer 5 to już się dość mocno zmieniło i myślę, że to było bardzo niekorzystne dla Vegas Golden Knights, że ta fizyczność z ich strony upadła i to mogła być kwestia tego, że no po prostu już byli trochę zmęczeni, bo jednak wcześniejsze rundy, może nie finał konferencji z Colorado, ale te wcześniejsze rundy były trochę dłuższe i ta świeżość była większa raczej po stronie Hurricanes i to chyba wyszło też na wierzch w końcówce, tak w ostatnich powiedzmy 80 czy 90 minutach tej rywalizacji.
Czyli ilość meczów to na pewno, no jednak wpływa to ilość minut spędzonych na lodzie na to, jak, w jakim stanie jesteś kontynuować grę i na jakim stopniu fizyczności. Akurat styl fizyczności Vegas też miał tutaj wpływ, bo no to oni grali ten mocniejszy, bardziej fizyczny hokej, który jest też bardziej wyczerpujący i który trudniej utrzymać na takim wysokim poziomie, jeżeli ta seria no, trwa dłużej niż, nie wiem, 4-5 spotkania. Tutaj akurat o ten jeden mecz było więcej i ten mecz szósty to już naprawdę jest opowieść o jednej mistrzowskiej drużynie. Możemy do niego przejść, możemy też powoli robić takie
umówmy się, że to był w ogóle najsłabszy mecz finału.
Tak, tak. No dlatego to chyba jest właśnie taki mecz, w którym dobrze jest już sobie rysować taki większy obraz, bardziej szeroki horyzont na całe finały, a brać go pod uwagę tylko jako no, pewien element tego obrazu.
Tak, no bo co tu właściwie wielkiego powiedzieć? No Vegas Golden Knights, którzy masz perspektywę grania trzeciej tercji, przegrywasz 2-0, a ile tam mogło być celnych strzałów w ostatniej części gry? Nie wiem, z 5 może oddanych przez Golden Knight. To była bardzo słaba końcówka. Wydawałoby się, tak myśląc o tym na chłopski rozum, że wiesz, no rzucisz teraz wszystko, co masz, już absolutnie desperacja ci się włączy totalna i będziesz robił wszystko, żeby coś tutaj jeszcze z tego wydusić, a tu naprawdę nic takiego się nie pojawiło ze strony Golden Knights. Oczywiście łatwiej powiedzieć niż zrobić. No Carolina, która ma prowadzenie dwubramkowe, też jest bardzo dobra defensywnie i też ten hokej defensywny bardzo poprawili na przestrzeni całej serii i bardzo dojrzały sposób to do końca dowieźli, no, ale no to sprawiło, że mieliśmy raczej akurat najgorszy akcent na sam koniec. Tak jak mówisz, no już trzeba było skupiać się na tych wątkach emocjonalnych po stronie Hurricanes bardziej niż na czystym hokeju.
No, tak bym powiedział, że oglądając ten ostatni mecz, który zresztą rozmawialiśmy przed startem streamu i też wczoraj, bo pierwotnie umawialiśmy się, że w poniedziałek ambitnie zrobimy zamknięcie sezonu, wręczenie pucharu, też tutaj te gratulacje, to co dzisiaj mówimy, analizę. Natomiast mecz takim poziomem czy stylem, może nawet emocjami w jego środku tego spotkania, gdy już czekało się po prostu na to, na co się zapowiadało, co wydawało się już niemalże pewne, czyli że Hurricanes wezmą puchar, no to ja już czekałem po prostu na ceremonię, na to, co się będzie działo po meczu bardziej, aniżeli to, co widziałem w trzeciej tercji, chociażby mnie to jarało. Bardziej to tak analizowałem to ostatnie spotkanie łącznie z tymi spotkaniami 4-5-6 patrząc, prawda? No bo to był taki udany ciąg Carolina Hurricanes. No naprawdę rozdzieliło to jednak klasę mistrzowską od pretendenta. Różnica bramkowa w tych trzech ostatnich meczach 12-5. No i było z Vegas coraz gorzej, to też powiedzieliśmy, a dlaczego było gorzej? Brett Howden na pozycji centra za Williama Carlsona, no to totalnie, jednak nie jego buty, nie jego łyżwy, nie jego styl gry, pozycja i to, co w ogóle on może dać, to jest zupełnie co innego. Jack Eichel, no to finały zagrał słabe, prawda? Schowany do kieszeni Jacoba Flavina całkowicie, no i oczywiście do kieszeni Jordana Stola też. O tym będzie jeszcze mowa, bo o zwycięzcy Conn Smythe Trophy musimy coś tutaj specjalnego na pewno powiedzieć. Zostaje ci no Mitch Marner, tak? Duża nadzieja w pewnym momencie.
No ale mecze 5-6 już też...
Tak. Tak, no ale w pewnym momencie, poprzedni podcast, wiesz, to ja go już ubierałem, już sznurowałem łyżwy zdobywcy Conn Smythe Trophy.
Nie, no oczywiście, no słuchaj, no narracje zmieniają się czasami po jednej tercji, po jednym meczu, jeżeli nie po jednej tercji, to po jednym meczu właśnie. I to jest całkowicie normalne. No, myślę, że jeszcze jedno udane spotkanie Marnera i moglibyśmy dzisiaj rozmawiać o zupełnie innych nastrojach w obu obozach i dzisiaj byłoby świętowanie w Las Vegas i byłby przedłużany John Tortorella i Mitch Marner miałby Conn Smythe Trophy w swoich rękach, więc no to też nie jest tak, że tu były jakieś wielkie różnice, no to inaczej by trochę moneta upadła i byłoby zupełnie inaczej. Były to ogólnie takie bliskie, zacięte finały i to mogło pójść w różne strony. To nie jest tak, że tutaj... Mówiliśmy wcześniej o tym, że no zobacz, dopiero właściwie tak od tego meczu numer 5, między meczem 5 a 6 można było powiedzieć, że no tu Hurricanes naprawdę się wysunęli na przód i oni są na tym pole position, żeby zrobić tego mistrza i postawić pieczątkę na sukcesie. I zrobili to w bardzo dobrym, dojrzałym stylu, ale no po meczu trzecim czy czwartym to naprawdę wszystko tu było możliwe jeszcze.
Tak, tak. Trzeba powiedzieć, że to te mecze 5-6 tutaj nam oddzieliły. Ja to już też wypowiedziałem to zdanie. Natomiast no, jestem ciekawy też, czy dołączysz się, Adrianie, do takiej myśli, którą nasi słuchacze wyrazili zaraz na początku, gdy my tam składaliśmy takie peany i bardziej gratulacyjny ton w nas był, a nasi słuchacze pisali wtedy, pewnie chcąc nas lekko wytonować, stonować, więc zacytuję ci, że na przykład Marcin Wójcik napisał, że nie pamięta tak łatwej drogi do finału i że nie chce nic absolutnie ujmować mistrzom, ale też swoją rolę odegrał brak Florida Panthers. I do tego wtórował mu Tomek Morawski, który napisał, to akurat prawda, brak Panthers może nie był decydujący, ale na pewno ułatwił Harry Kane's zadanie, robotę. Jak ty byś się do tego ustosunkował? To znaczy, teraz patrzymy, myślę, bardziej na przyszły sezon, gdy my jednak tak cukierkowo się wypowiadamy o huraganach, no to jak myślisz to starcie huraganów i panter, gdy te składy będą optymalne, tak? No bo wiemy, że Floryda miała swoje problemy w tym sezonie.
Ja myślę, że nie ma żadnych gwarancji, że panter zwrócą na ten najwyższy poziom. Pamiętajmy, że to już jest też o 12 kolejnych miesięcy popchnięta wiekowo cała ta drużyna. A tam jest bardzo wielu już naprawdę zaawansowanych wiekowo hokeistów. Tak na dobrą sprawę nie wiemy dalej, kto będzie bramkarzem Florida Panthers w kolejnym sezonie, więc jeszcze bym tak tutaj nie ogłaszał wszem i wobec, że Panthers do playoff wrócą i będą w nich jakąś znaczącą siłą. Wcale tak nie musi być. Natomiast myślę, że ja bym spojrzał na to inaczej. To jest taka pochwała tej cierpliwości w wykonaniu Carolina Hurricanes. Oni utrzymywali się w czołówce od 7-8 lat i po prostu wyczekali swoją szansę. Pojawiło się to okienko, gdzie oni mogli tutaj sobie skoczyć jako reprezentant wschodu i wygrali. I to mi się tak trochę kojarzy z niedawno zakończonym turniejem tenisowym Roland Garros, gdzie na pewno kojarzycie jako fani sportu, no musieliście coś słyszeć, że nie było Carlosa Alcaraza, czyli no, znakomitego zawodnika drugiego na świecie, nie było jedynki światowej Jannika Sinnera bardzo szybko w turnieju, bo odpadł na początku, źle się czuł i pojawiła się szansa dla trzeciego, dla Aleksandra Zwieriewa, który no, jest w naturze już od 10 lat, zawsze był blisko, ale on zawsze jest, zawsze na swoją szansę czekał, kilka szans zmarnował, a wreszcie się pojawiło to jego okienko i wykorzystał swoją szansę i wydaje mi się, że Hurricanes właśnie bardzo podobnie to rozwiązali i można takie porównanie jak najbardziej stworzyć, że taka cierpliwość w wyczekiwaniu swojej szansy jest no, godna podziwu i godna pochwały. No to a takie zastanawianie, czy to lepszy mistrz niż ktoś tam, no nie wiem, no ja wychodzę z założenia, że możesz pokonać tylko to, co jest przed tobą.
Tak, ja też bym, bardzo trudno jest porównywać, tak jak staraliśmy się porównywać finały, które lepsze, które gorsze, czy te są najlepsze, czy inne były bardziej emocjonujące i tak dalej. Tak samo myślę z mistrzami, jest jednak bardzo ciężko porównywać inne ery, inne roczniki, inne sytuacje, też to z czym się mierzyły dane ekipy. Natomiast skonfrontuję cię, Adrianie, z podobną myślą, może trochę łatwiejszą, a może trudniejszą. Natomiast zauważyłem, sporo osób podnosi taką kwestię, że jakbyśmy się przyjrzeli do rosteru, do składu Carolina Hurricanes i rozebrali go sobie na pozycję napastnik, obrońca, bramkarz w ten sposób, to nie mamy tam zawodnika z top 10 na tych pozycjach. Czy tam ma skrzydłowego, no rozłożyć centra, czy na obrońcę.
To wiemy o tym od właśnie tych 7-8 lat, tak jak Hurricanes.
No tak, tylko jest podnoszony głos, że Hurricanes zmienili ligę, zrobili coś nowego, bo zdobywają mistrzostwo składem, w którym nie ma nikogo na swojej pozycji w top 10. I powiem ci, starałem się sobie to odnieść do poprzednich mistrzów, tych, których pamiętam składy, no bo przecież mamy te nasze głowy nie są aż tak pojemne, jest tak dużo zawodników i wątków, że St. Louis właśnie, wtedy Conn Smythe Trophy Ryan O'Reilly. To by nawet przypominało historię Jordana Stoa z tego roku. Ja się też odwoływałem do Vegas z 23. Wtedy Conn Smythe Trophy Jonathan Marchessault, ale mogło być równie dobrze kilku innych. Tak samo jak teraz w Karolinie było kilku takich kandydatów. No ale uznaję jednak, że w Vegas wtedy, no chociażby Jack Eichel był top 10 centrów w lidze. Tak sobie myślę, że wrócił wtedy do dziesiątki.
Ale no widzisz, to też pewnie już zmierzamy w kierunku takiej dyskusji, jakie wnioski mogą inne zespoły wyciągnąć z tego sukcesu Caroliny, a wydaje mi się, że no właśnie na tym polega wyjątkowość i oryginalność Hurricanes, że trudno coś będzie z tego wyciągnąć, trudno będzie coś powtórzyć, bo zrobili to na takich swoich zasadach, w swojej specyfice właśnie tego składu, tego jak kompletowali kadrę. Pamiętajmy, no, też każdy zespół ma jakieś inne atuty, no. Co teraz wymyślimy, że skoro tak się udało Carolinie, to teraz Edmonton transferują out Draisaitla i McDavida i tworzą taką wyrównaną kadrę, jaką mają Hurricanes? No raczej nie. No, idziesz z tym, co masz u siebie. Ale może tutaj lekcja do wyciągnięcia jest taka, że właśnie no nie warto się poddawać, nie można panikować, nie można ciągle szukać zmian, bo czasami lepsze jest wrogiem dobrego i jak sobie wymyślisz Tyzana Jarego zamiast Stuarta Skinnera, to możesz się na tym mocno przejechać. Może nie trzeba wcale szukać szóstego trenera w 8 lat, tylko trzeba dać popracować ciągle temu samemu. Nie wiem, ja nie twierdzę, że taka jest moja opinia, ale no można o takie wnioski ewentualnie się pokusić i pomyśleć w ten sposób, że może właśnie cierpliwość, konsekwencja to są te elementy, które w końcu się opłacą. Chociaż no wiemy, że to się nie dzieje. Na samym początku audycji mówiliśmy o San Jose, którzy no mieli ten core niezmienny przez dekadę i co? Nic to nie dało. A tak naprawdę no tak, można spojrzeć na San Jose, zobacz, Brent Burns, były gracz Sharks, był rok temu w Karolinie. Odszedł, jest mistrzostwo w Karolinie. Jest Tomasz Hertl w Vegas, no i przegrywają finały. Więc te wątki San Jose się ciągną cały czas. Klątwa wisi też nad byłymi graczami.
No właśnie, było wiele cierpliwych, bo tutaj Tomek Morawski też pisze, że cierpliwości, ale było wielu cierpliwych i menadżerów, i drużyn, i trenerów, którzy długo mogli prowadzić swoje drużyny i finalnie czegoś brakowało, nie udawało się osiągnąć tego sukcesu, więc tym większy podziw i tym większe brawa dla Roda Brind'Amoura, bo no, musimy też wypowiedzieć tutaj głośno nazwisko trenera, który postaci legendy w ogóle, tak? To już teraz możemy go stawiać naprawdę w jednym szeregu z takimi nielicznymi przypadkami, że ktoś zdobywa Stanley Cup jako zawodnik i trener danego klubu. Chyba 7 innych takich przypadków było, ale już mam z pamięci, nie wymienię kto nie. Dokładnie. Natomiast no
nie jest czwartym rzecz wyjątkowa. Chyba czwartym jest, mi się wydaje, nie siódmym. A może siódmym. No ale to w każdym razie tak mówimy o bardzo niewielkiej liczbie.
Chyba w jednym ludzi. Klubie wydaje mi się, że siódmym. Ale nie upieram się. Też sprawdźcie, dajcie nam znać na czacie. Od tego mamy słuchaczy, no publiczność, która nas pilnuje, czy nie gadamy zbyt dużych głupot. Bo to, że głupoty czasami to... to akurat jest atrakcja streamów na żywo. Gdy nie można się poprawić, sprawdzić, wyciąć, dociąć, dograć. Mówimy to wszystko wam z pamięci. Słuchajcie, piszecie też dużo ciekawego na czacie. Piotrek Trypus się pyta, czy nie ma już Tortorelli, bo jeszcze wczoraj oglądał jego konfę. Słuchaj, gdy zaczynaliśmy stream, to jeszcze był, a w trakcie streamu dowiedzieliśmy się, że już go nie ma. Także jesteśmy w podobnej sytuacji. Krzysiek Gliwa pisze a propos tych rzeczy o Hurricanes, tej cierpliwości, że poziom się bardzo wyrównał i że gwiazdy nic nie dadzą, jeżeli nie ma kolektywu. No tak, tylko teoretycznie wszystkie drużyny próbują taką szatnię zbudować, prawda? No dużo się mówi w tej lidze o głębi, o tym, że nie wygrasz dwoma zawodnikami, no to od lat jest teoretycznie wiadome wszystkim, natomiast no w erze salary cap nie każdy potrafił jednak postawić na właściwych ludzi. Tutaj, gdy patrzymy na to, jak w Karolinie jest to no właśnie zbudowane, też tutaj tego Erika Talskiego musimy znowu wywołać. To, jak ten menadżer też dopiął dzieła, bo też nie możemy mu przypisać całości, prawda? Tam 4 menadżerów w sumie pracowało na aktualny skład tej drużyny, bo jeszcze byśmy sięgali do Jima Rutherforda, który sprowadzał Jordana Stola do Karoliny. I dopiero od niego każdy kolejny menadżer oczywiście dodał swoją cegiełkę. Wykończenie mamy piękne, no bo mamy Erika Trolskiego podnoszącego Puchar Stanleya. Wyjątkowy człowiek, ale o nim już też mówiliśmy. No, dzisiaj jest taki pochwalny podcast, stream, więc podkreślam też jego rolę.
Ja i słusznie, bo to też warto podkreślić, bo to jednak postać zupełnie taka no, nie hokejowa, mało tradycyjna dla hokeja. Jednak człowiek wywodzący się bardziej z liczb, z nauki, a nie facet z zapleczem 1000 rozegranych gier w NHL w swojej przeszłości, więc jest kimś zupełnie z zewnątrz. A mimo to powierzono mu taką rolę, bo po prostu był kompetentny i no to też jest, myślę, że ważne, bo też patrzymy na to, jakie wyniki i co robią teraz ludzie pracujący dla Florida Panthers w ostatnich latach, jak szeroko idą, chociażby w New Jersey zatrudniony Sonny Metta, więc ta zmiana chyba na jakimś stopniu, w jakimś stopniu się dzieje, że jednak zaczynają kluby szukać postaci takich naprawdę no po prostu kompetentnych, mających umiejętności zarządzania, myślenia, używania danych, a nie tylko bazujących na to, ten gościu grał u nas 20 lat temu, to musi się nadać.
Fajnie podkreślali różnicę pomiędzy menadżerem a trenerem gracze Carolina Hurricanes, bo mówili, że z po prostu dwóch gości z różnych planet, że jak widzą ich obok siebie, to nie do końca rozumieją, jak wygląda komunikacja, ale ona jest zaskakująco dobra. To znaczy Rod Brind'Amour, człowiek, który zjadł zęby na hokeju, który właśnie jest człowiekiem szatni, klubu, który zna każde pomieszczenie, który pracuje na siłowni. Widzieliście bez koszulki, jak gość wygląda, on ma tam... Nie będę strzelał wieku Roda Brind'Amoura, ale 50 lat, o tak powiedzmy na okrągło.
No, 5-6 ma już chyba.
No, muskulatura potężna. Myślę, nie jednego chłopaka tutaj z draftu zawstydziłby na drążku.
55 nawet.
I nie tylko, tak. No, fenomenalna forma jego. No, a Erik Tulski to jest taki komputerowiec, taki nerd i jak oni rozmawiają o hokeju, to nie wiadomo, czy mówią w tym samym języku. Okazuje się, że tak, no bo obaj po prostu zrobili to razem, tak? No, ten jeden dał kontrakty, jakąś myśl o budowę, a drugi to wszystko fenomenalnie poustawiał, rozrysował, zmotywował tych chłopaków i dokonał wyboru selekcji do finalnego składu, więc to jeszcze raz bijemy brawo i przechodzimy też do segmentu, bo zaraz będziemy kończyć, 45 minut dla was mamy dzisiaj. No i właśnie, powiedz mi, Adrian, przechodzimy do segmentu, w którym... Jakieś czarnowictwo, może wskazywanie palcem w innych Vegas.
Myślałem, że do Jordana Stola jeszcze na minutę, bo to...
Oczywiście, nie, jasne. Pierwszeństwo dzisiaj mają zwycięzcy. Tak, pierwszeństwo mają zwycięzcy i taki pochwalny ma być ten stream. Także Jordan Stoll, najstarszy zdobywca Conn Smythe Trophy, z tego co pamiętam, tak? 37 lat.
Tak, no i puchar, najdłuższa przerwa między pierwszym a kolejnym pucharem, tak, bo 2009 rok w Pittsburghu, 2026 w Karolinie.
Świetne
historia
finały.
Niesamowita, ale no też jestem bardzo za kandydaturą Jordana Stola do wygrania tej nagrody, bo okej, no może playoffy całe tak przekrojowo nie były jakieś wielkie, no w życiu przed finałami samymi byśmy go nie mieli w swoich piątkach faworytów do Conn Smythe z ekipy Hurricanes. Myślę, że mieliśmy tam Taylora Halla, mieliśmy tam Logana Stankovena, mieliśmy tam Frediego Andersena. Być może ktoś mógłby wskazać Nicka Ehlersa albo Keandre Millera. No ale no nie było tam Jordana Stola. No come on. Umówmy się. Na pewno go tam nie było. Ale finały zagrał nie z tej ziemi. Strzelane bramki. Pamiętam zdanie, które powiedziałem po trzecim meczu, że no, nie mogą Hurricanes liczyć, że Jordan Stoll im dowiezie strzelecko całe finały, że naprawdę muszą Aho i Świecznikow coś zrobić. Oni zrobili ostatecznie, finalnie coś tam, dorzucili, no, ale tak. Jordan Stoll no, to też do samego końca się nie zatrzymał, więc umówmy się, to jest nagroda za same finały, tak jak w NBA się przyznaje MVP finałów. W NHL mówimy zawsze o MVP playoffów, ale umówmy się, Jordan Stoll dostał MVP playoffów za to, że był MVP finałów.
W tym roku tak, Jordan Stoll bardziej MVP na zasadach NBA, ale w NHL. Tak to może uściślimy. 6 goli w finale, 5 meczów z rzędu z trafieniem, 37 lat. No, chłop, który też no, po prostu dał podwaliny tej drużynie, bo on jest w niej... Najdłużej stażem. Tak, od zawsze, odkąd ta drużyna właśnie mistrzowska została zbudowana, jak wspomniałem, jeszcze przez jeszcze tego ruchu ze ściągnięciem Jordana Stola dokonywał Jim Rutherford lata temu, a wszystko to stało się dlatego, że nie udały się do końca negocjacje kontraktowe pomiędzy Pittsburgh Penguins a Jordanem Stolem. Jemu chyba nie do końca też widziała się wtedy taka myśl, bo pieniądze były duże na stole w Pittsburghu, natomiast... bycie wiecznie trzecim centrem za Gino Malkinem i Sidem Crosbym, no jakoś temu młodemu chłopakowi wtedy, młodemu, nie do końca pasowała, prawda? No i odważną decyzję podjął na tamtą chwilę, przenosząc się do Karoliny. Przez lata się wydawało, że już może nie doczekać drugiego tytułu mistrzowskiego, no ale proszę. Proszę, no
doczekał, jak pięknie zagrał w tych finałach. I to jeszcze w takiej roli kluczowej, no to jest... Naprawdę niesamowita historia, ale myślę, że też tutaj słowa Johna Tortorelli, chyba tam po drugim czy trzecim meczu, były bardzo znamienne i ważne dla losów całego finału. Mówił o tym, że po prostu nie potrafimy usunąć tego gościa sprzed naszej bramki i to mi się nie udało przez całe finały. No, przypomnijmy sobie też, jak padały te kolejne bramki. No właśnie ta ikoniczna już bramka zdobyta leżąc na brzuchu. No to też chaos pod bramką, ale znowu tam się pojawił ten wielki Jordan Stoll i nie było nikogo, kto by go wypchnął. W tym samym meczu wcześniej bramka w powerplayu z bliskiej odległości. No znowu pojawia się ten gościu w okolicy niebieskiego pola i nie było na to żadnej recepty absolutnie.
No tak, a nie tylko strzelał gole, ale jeszcze w kieszeni, a właściwie za kieszeń trzymał i spowalniał i Jacka Eichela, i Mitcha Marnera.
No ale to była rzecz, którą wiesz, można było gdzieś tam sobie wpisać ołówkiem do zeszytu, że tak może być. Tak, mogli to sobie wrzucić w koszta trochę Vegas Golden Knights, że te matchupy na Jordana Stola będą trudne. No ale to, że ich jeszcze pokaże 6 golami w całych finałach, no tego nie zakładał żaden scenariusz rozpisany w Las Vegas.
To prawda, to prawda. Tutaj scenariusz napisany został rzeczywiście dosyć zaskakujący. Tak, tak sobie myślę, jeszcze jest ta ciekawostka związana z tym, że całe te przenosiny do Carolina Hurricanes zostały obwieszczone, przekazane Jordanowi Stolowi w dniu jego ślubu. Ślubu i przyjęcia weselnego, a więc różnie to można oceniać, tak? No ale czasami te biznesy właśnie w takie dni są dopinane, a obowiązkiem menadżera, czy właściciela, czy osoby decyzyjnej jest przekazanie tego jak najszybciej do zawodnika. Nie wiem, jakie wspomnienia akurat z tym momentem danym ma Jordan Stoll. Pewnie zostanie o to zapytany, pewnie można to gdzieś w jakimś teraz już wywiadzie odszukać, albo na dniach, tygodniach, gdy wiele tych wywiadów z mistrzami nowymi NHL powstaje, to się tego dowiemy, bo dziennikarze na pewno będą mieli okazję, by o to zapytać. My chyba na dzisiaj już kończymy. Dużo dobrego powiedzieliśmy, oczywiście też nie o każdym, nie o wszystkim, nie o każdym elemencie układance tej drużyny, dlatego zapraszam Was na NHL.pl. Tam macie darmowy artykuł bez abonamentu dostępny, gdzie praktycznie każdego zawodnika, każdej formacji doceniłem chociażby linijką. Ciekawostki, czy jakąś linijką statystyczną, czymś, z czego możecie ich zapamiętać, z czego powinniście przynajmniej raz zapamiętać i tak w myśli pogratulować świeżo upieczonym zdobywcom Pucharu Stanleya. Sezon skończony, pierścienie mistrzowskie już się robią, już będą niedługo na palcach. Na razie jeszcze pewnie parada mistrzowska i wielkie świętowanie, jeżeli chodzi o Carolinę. A my, Adrianie, co? Powoli planujemy audycje pozasezonowe. Tylko od czego tu zaczniemy? Tak się zastanawiam, bo tych spraw troszkę nam się narosło, że tak powiem, trochę nam ich urosło. Tych, które cały czas chowaliśmy do szuflady w playoffach, bo playoffy, bo są świeże rzeczy, bo są aktualne, a o tym pogadamy kiedyś. I teraz sam nie wiem, gdzie jest ta granica, gdzie to zaczęliśmy
robić. Teraz jest to kiedyś, to nie ulega wątpliwości, że ten moment nadchodzi, no ale będziemy to jakoś porządkować, tylko że czasu wcale nie ma dużo, bo przecież za chwilę draft, za chwilę free agency. Całe szczęście, że to free agency zapowiada się naprawdę ubogo i wtedy będzie pewnie okazja, żeby to rzeczywiście początkiem lipca sobie wszystko porządkować, ułożyć w głowach i jakoś się na ten temat wysłowić, bo widzę, że już mamy pierwszą wymianę off-seasonową pomiędzy Filadelfią a Toronto sprzed pół godziny. Joseph Woll został razem z Simonem Benoit wytransferowany do Filadelfii za Sama Ersona i Emila Andre.
Ale nie wiedziałem już, o tym. Tak,
o to przed chwilą. Taka drobnica, ale na świeżo to pewnie warto wspomnieć. No ale widać też, patrząc na ten ruch z Tortorellą po stronie Vegas, że to przejście w tryb off-seasonowy po finałach, ono już jest wyczuwalne wcześniej, już przed finałami, w trakcie, ale już po finałach to też jest od razu ten taki przeskok, po prostu jak wciśnięcie przełącznika w lampie w pokoju. Jest ciemno, za chwilę jest jasno, jesteśmy już w off-season. Więc tak, my teraz wysyłamy Carolinę na paradę, na imprezy, które będą trwały pewnie tygodniem całym albo dłużej. No ale my faktycznie już myślimy o off-seasonie.
Tak, myślimy i planujemy. Dajmy sobie jednak 2-3, może 5 dni wolnego, też nacieszmy się tym, że finały skończone. Nie wiem, czy oglądacie Mundial, ale troszkę zabawnie mi patrzeć na tych wszystkich znajomych i nieznajomych też na Twitterze, na przykład ludzi, którzy zaczęli przez pewien czas z racji swojej wielkiej miłości do piłki nożnej żyć tym naszym trybem, prawda? Bo mecze są w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie.
Co wy wiecie o niespaniu?
I strasznie, tak, strasznie przeżywają nagle ci nasi wspólni znajomi, jak myślę, że muszą swoje emocje przeżywać o godzinie 1, 2, 3 w nocy. Witamy w naszym piekle. Słuchajcie, my sobie bierzemy wolne, NHL-owi fani naprawdę mogą chwilę odsapnąć, a wy się piłkarscy fani męczcie. Ja pewnie zacznę Mundial dopiero oglądać od tej fazy pucharowej, bo akurat w tej edycji to wszystko jest takie nowe, o tak to ujmę, i na razie nie szczególnie mnie to podnieciło, czy zainteresowało. Słuchajcie, widzę, że Tomek Morawski też pisze o drafcie, że nie zapowiada się, że zapowiada się frapująco. No nie wiem, jaka będzie ta klasa draftu, ale wiem, że Michał Radzicki, który świetnie opowiada o młodych talentach i który jest specjalistą od tego, obiecał mi, że coś zrobimy wokoło draftu. Nie wiem, czy to będzie zapowiedź, czy podsumowanie tego, co nam wybiorą drużyny NHL, ale z Michałem przycisnę go, żeby nam jakieś półtorej godzinki, godzinkę przynajmniej dał o tym, co się fajnego może zdarzyć bądź zdarzy na selekcji młodych talentów. Tyle obietnic, bo wiadomo, jak to jest, trzeba ich później dotrzymywać, a z tym bywa różnie. Na razie bardzo wam dziękuję za to, że byliście, że słuchaliście. Adrianie, bardzo dziękuję. Trzymaj się. Miłego wieczoru.
Również dziękuję. Jeszcze raz gratulacje dla Carolina Hurricanes. Mistrzowie NHL 25-26.
Gratulacje. Bijemy brawo.